Rozdział 14. Nagie kamienne zbocza przestrzeni kąpały się w pomarańczowym świetle. Słońce zachodziło, a pośrodku polany zapłonął krąg ognisk. Strzępy piosenek, bębnienie i bezustanne gwizdy sije rozlegały się dookoła. Wszystko to tworzyło atmosferę wyczekiwania i zabawy. Podniecenie ogarniało Trysa, gdy obserwował całą scenę. Sije w każdym wieku ubrani byli odświętnie. Na brązowej od słońca skórze wymalowali jaskrawe, barwne wzory. Biżuteria zdobiła zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Każda twarz wydawała się dziwna i niesamowita, gdyż wszyscy nosili maski. Gdy Trys wylądował obok ojca, rozejrzał się zachwycony. Jak zawsze zadziwiała rozmaitość i wykonanie masek. Były wśród nich maski zwierząt, maski owadów, maski kwiatów, maski zdobione barwnymi wzorami i maski pokryte symbolami. Aż wstrzymał oddech, gdy zobaczył starannie wyrzeźbioną maskę przedstawiającą Sije z rozłożonymi skrzydłami. Uśmiechnął się, widząc mężczyznę, który zastąpił głowę wielką dłonią i wybuchnął śmiechem na widok kobiety, której maska wyglądała jak ogromne ucho. Przeszła grupa rozchichotanych dziewcząt w maskach zrobionych z piór. Jakiś starzec pokuśtykał w przeciwnym kierunku. Siwe włosy wysuwały się spod wytartej reprezentacji rybiej głowy. Przebiegli dwaj mali chłopcy, ledwie mijając nogi Trysa. Twarz jednego całkowicie skrywało słońce, twarz drugiego częściowo półksiężyc. Idąc za ojcem w stronę ich tradycyjnego miejsca w wielkim kręgu, Trys uniósł rękę, by poprawić własną maskę. Wydawała się nieciekawa i głupia w porównaniu z innymi, które tu widział. Zwyczajnie odmalował maskę w kształcie jesiennego liścia, którą zachował z festiwalu Trey Trey sprzed kilku lat. Nie miał czasu na przygotowanie nowej, gdyż każdą wolną chwilę poświęcał na ćwiczenia ze zmodyfikowaną uprzężą i dmuchawkami. Drilli była zadowolona z jego postępów, choć nadal równie często chybiał, co trafiał. Przekonywała go, że ludzie nie oczekują przecież od łuczników, by za każdym razem trafiali do celu, więc i po nim nikt nie będzie się tego spodziewał. On sam nie był o tym przekonany. Kiedy nadejdzie czas, by zademonstrować swój wynalazek, musi imponować i oszałamiać. Musi wykazać, że ta metoda polowania jest lepsza niż strzelanie z łuku na ziemi albo zastawianie sideł. Westchnął. Dzisiaj chciałby o tym wszystkim zapomnieć. Letnie Trey Trey, odbywające się pod koniec tej pory roku, było ostatnim radosnym zgromadzeniem przed długą zimą. Ostatnią okazją, by ucztować i tracić energię w akrobatycznych lotach. A w tym roku miał partnerkę. Kiedy rodzice zajęli miejsca wśród swego klanu, Trys usłyszał dwa głosy, wznoszące się ponad ogólny gwar.
Już ją widziałeś, nie? Pewnie ze 3 lata temu. Trochę świeżej farby nie zmieni starej maski w nową, nie? Jeszcze jesienny liść latem. Nawet sporą roku nie trafił.
Najlepiej udawać, że nic nie słyszałem, pomyślał Trys. Ale matka spojrzała w tamtą stronę. Już się tak nie przyjaźnisz z kuzynami? Spytała z troską. Trys wzruszył ramionami.
To oni się nie przyjaźnią ze mną, odparł.
W każdym razie, odkąd miałem dość tego, że robią ze mnie durnia, żeby samym lepiej wypaść, dodał cicho. Uniosła brwi.
Więc to tak, myślałam, że chodzi o coś innego.
Spojrzał na nią zdziwiony, ale ona patrzyła już gdzie indziej. Zerknęła jeszcze na niego, znacząco skinęła głową i znów odwróciła wzrok. Trys rzucił okiem w tamtym kierunku i zobaczył dziewczynę z motylem zamiast twarzy. Natychmiast rozpoznał Drilli. Żadna inna nie chodziła w taki sposób, myślał, z pewnością siebie, ale bez popisywania. Jej gracja była całkowicie swobodna. Znowu spojrzał na matkę. Czyżby sugerowała, że to Drilli jest powodem niechęci kuzynów?
Prawdopodobnie ma rację.
Są zazdrośni, ale przecież nie mają powodu. Drilli go lubi i pomaga mu w doskonaleniu jego wynalazków, ale przecież nie ma podstaw, by sądzić, że jest dla niej kimś więcej niż tylko przyjacielem. Tylko że, no, namówiła go, żeby zaprosił ją jako partnerkę na Trey, a dziewczęta nie robią takich rzeczy, jeśli nie chcą czegoś więcej niż tylko przyjaźni z chłopcem. Ostatnie promienie słońca zgasły. Drilli i jej rodzina także zajęli swoje miejsca. Strzępy muzyki różnych instrumentów dookoła kręgu zaczęły się synchronizować. Urwały się pogaduszki. Mówca innego klanu wystąpił na środek, ubrany w tradycyjnie jaskrawy kostium wodzireja. Będzie koordynował zabawę, ustalał porządek formacji w locie i przyznawał nagrody. Od stuleci, odkąd Juan uznała swe dzieło za zakończone i stwierdziła, że jesteśmy gotowi, by sami się rządzić, każdej zimy i każdego lata zbieramy się wszyscy, by świętować i wyrażać jej wdzięczność, zawołał. Doskonalimy swe zdolności i sprawdzamy umiejętności, by mogła patrzeć na nas z dumą. Zimą składamy pokłon najstarszym i najmłodszym spośród nas. Latem cieszymy się partnerstwem mężczyzny i kobiety, czy są nowi w związku, czy też od dawna tworzą rodzinę. Uniósł ręce. Niech zatem pary rozpoczną Trey. Kiedy muzycy zagrali tradycyjną, żwawą melodię, rodzice Trysa uśmiechnęli się do siebie i zdjęli maski. Przebiegli kilka kroków, skoczyli w powietrze i dołączyli do innych par, wirujących w klasycznych figurach tańca. Trys odwrócił głowę w stronę klanu Drilli, spoglądała na niego wyczekująco. Ruszył ku niej, ale znieruchomiał, gdy z obu stron zbliżyły się do niej dwie znajome postacie. Jej uśmiech zgasł nagle, kiedy Ziz chwycił ją za rękę. Słowa dziewczyny zginęły w ogólnym gwarze, ale ruch głowy nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Ziz skrzywił się, lecz jej nie puścił. Drilli odwróciła się gwałtownie, popatrzyła na stojącego z drugiej strony Trina i na jej twarzy pojawił się wyraz gniewu. Strząsnęła rękę Ziza i odeszła. Trys zauważył, że jej ojciec przygląda się temu z uwagą. Niechętnie zmarszczył czoło, kiedy Drilli stanęła obok Trysa. Czyżby to dezaprobata? Zastanowił się. Trys, odezwała się Drilli. Nie chciałeś chyba mnie zostawić, żebym musiała się sama bronić przed twoimi kuzynami. Uśmiechnął się. Doskonale sobie radzisz, Drilli. Miło, że tak uważasz, ale bardziej by mi pochlebiało, gdybyś dzielnie stanął w mojej obronie. To może zostaw mi trochę czasu, zanim sama to załatwisz. Muzyka się zmieniła. Drilli spojrzała na latających w górze, a oczy jej błyszczały. Byłbym zaszczycony, gdybyś zechciała pofrunąć ze mną, powiedział Trys. Formalne zaproszenie zabrzmiało w jego ustach dość niezręcznie. Uśmiechnęła się i zdjęła maskę. On zdjął swoją i ułożył obok jej na ziemi. Kiedy zwróciła się do wnętrza kręgu, Trys obejrzał się jeszcze na kuzynów. Obaj rzucali mu wściekłe spojrzenia. A potem on i Drilli już biegli. Rozdzielili się i skoczyli w górę. Poczuł, że żar ogniska wzmaga siłę nośną powietrza pod skrzydłami. Poniosła go wyżej, z Drilli u boku, i po chwili zajęli miejsce wśród par, wykonując proste ruchy nieskomplikowanych publicznych figur. Wiele już razy wykonywał te figury, jednak nie w taki sposób. Kiedy był mały, latał z matką, starannie naśladując każdy jej ruch. Później z młodszymi kuzynami, którymi musiał kierować. Drilli nie kierowała i nie naśladowała. Potrafił odczytać najmniejszą zmianę jej pozycji. Wiedział, czego chce, czego się spodziewa. Ona tak samo reagowała na niego. Było to równocześnie podniecające i kojące, pobudzające i hipnotyczne. Pozostawali w powietrzu jeden taniec po drugim, skupieni tylko na sobie, niezależnie od tego, czy muzyka była żywa, czy powolna. Odkrył, że radzi sobie ze skomplikowanymi figurami, których wcześniej nigdy nie próbował. W końcu muzyka ucichła i wylądowali na ziemi, by patrzeć, jak ustawiają pierścienie i tyczki do konkursów akrobatycznych. Po chwili Sije nurkowali i zlatywali między nimi, oklaskiwani przez patrzących. Podczas któregoś głośniejszego wybuchu braw, Drilli pochyliła się do niego.
Wymknijmy się stąd, szepnęła.
Patrzył na nią zdziwiony. Wzięła go za rękę i powoli pociągnęła przez tłum w stronę lasu na granicy przestrzeni. Przystawali niekiedy, czasem by popatrzeć, czasem by porozmawiać ze znajomym. Wreszcie po długiej i starannej obserwacji otoczenia znowu się do niego nachyliła.
Wejdź do lasu. Po 50 krokach zatrzymaj się i czekaj. Policzę do 100 i pójdę za tobą.
Kiwnął głową. Rozejrzał się szybko, by się upewnić, że nikt go nie obserwuje, odczekał, aż któryś z akrobatów zacznie skomplikowaną figurę i dopiero wtedy pomaszerował w głąb lasu. Między drzewami panowała ciemność. Ogromne pnie wydawały się złowrogie, czego nikt nie zauważył w świetle dnia. Nie potrafił odgadnąć dlaczego. Przecież Sije żyli tu od 300 lat, nie wyrządzając im żadnej krzywdy. Zdał sobie sprawę, że stracił rachunek kroków, więc się zatrzymał. Po chwili usłyszał delikatne poruszenia. Pojawił się dziewczęcy cień, a Trys rozpoznał sposób chodzenia Drilli i odetchnął z ulgą.
Twoi kuzyni chyba widzieli, jak odchodzimy, szepnęła.
Obejrzał się i zaklął pod nosem, widząc, że obaj idą szybko w ich stronę wzdłuż granicy lasu.
Założę się, że przez cały wieczór się na nas gapili.
Durnie, mruknęła.
Każdy, komu się wydaje, że zdobędzie dziewczynę, będąc okrutnym dla innych, jest głupi. Chodźmy. Staraj się nie robić hałasu.
Skradali się przez las. W ciemności czasem nie dało się uniknąć nadepnięcia na gałązkę czy zeschły liść, choć przez wiele lat wydeptano już gładkie ścieżki. Trys skupił się na tym, by nadążać za Drilli i by uważać na ścigających, więc kiedy zatrzymała się nagle, nie od razu zrozumiał, gdzie trafili.
To altana mówców, stwierdził. Nie powinniśmy tu przychodzić.
Psst. Dotknęła palcem warg i obejrzała się przez ramię.
Nie ośmielą się przyjść tu za nami, a koło altany nikogo nie będzie. Wszyscy są na festiwalu.
To dlaczego w środku pali się światło?
Nie wiem. Pewnie któryś z mówców zostawił zapaloną latarnię, żeby trafić.
Trys znieruchomiał, gdy trzy postacie wynurzyły się z pomiędzy drzew po drugiej stronie polanki i ruszyły do altany. Na szczęście nowo przybyli nie spojrzeli nawet w ich kierunku, tylko od razu weszli do środka. Światło wewnątrz rzucało na ściany ich zniekształcone cienie. Drilli oddychała szybciej. Obejrzała się w kierunku, skąd mogli nadejść jego kuzyni, a potem nagle przekradła się bliżej altany i przykucnęła u korzeni wielkiego, starego drzewa.
Jeśli twoi kuzyni nas znajdą, na pewno nas wydadzą, szepnęła. Lepiej się schować i ryzykować, że odkryją nas mówcy.
Z wnętrza altany dobiegały głosy.
Zaatakowano nas, oświadczył ktoś ponuro. Ale nie ludzie, ptaki.
Ptaki? Trys rozpoznał głos mówcy Siri.
Tak, było ich może ze 20. Rzuciły się na nas z drzew, wszystkie naraz.
Jakie ptaki?
Nigdy takich nie widziałem. Jakby wielkie czarne kiri.
Bardzo wielkie, dodał trzeci głos. Miały skrzydła o rozpiętości prawie takiej jak my.
Naprawdę?
Tak.
I co wam zrobiły?
Uderzały dziobami i pazurami. Wszyscy jesteśmy podrapani, mówił ponuro pierwszy głos.
Niril stracił oko, Liris oba. Połowa ma porwane membrany skrzydeł, a Viri i Dilir może już nigdy nie będą latać.
Po tych słowach zapadła cisza.
To straszne, stwierdziła Siri, szczerze zaniepokojona. I co wtedy zrobiliście? Jak udało wam się uciec? Nie udało się. Zepchnęły nas na ziemię. Próbowaliśmy do nich strzelać, ale rozpierzchły się, kiedy tylko zobaczyły, że sięgamy po łuki. Całkiem jakby rozumiały, do czego służą. Mówiący przerwał na chwilę. Przez jakiś czas szliśmy pieszo, a potem ci, którzy jeszcze mogli, polecieli. Trzymali się nisko między drzewami. Mieliśmy nadzieję, że zdążą wylądować i walczyć, gdyby znowu nastąpił atak. Ktoś westchnął. Niepotrzebne nam nowe zagrożenie, oprócz tych, z którymi już musimy się mierzyć. Nigdy jeszcze nie słyszałem o takich ptakach. To pewnie nowy gatunek, który zawędrował w nasze strony. Powinniśmy je wyeliminować, zanim się rozmnożą i zagrożą nam wszystkim. Zgadzam się. Musimy ostrzec wszystkie klany. Jest jeszcze coś, przerwał trzeci głos. Mój brat sądzi, że sobie to wyobraziłem, ale jestem pewien, że widziałem tam ziemiochodzącą. Ziemiochodzącą? Tak, zauważyłem ją, kiedy odchodziliśmy. Obserwowała nas, a ptaki zgromadziły się przy niej. Rozumiem wątpliwości twojego brata. Ziemiochodzący nigdy nie zapuszczali się tak daleko w góry. Jak wyglądała ta kobieta? Ciemna skóra, czarne ubranie. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Widziałem ją tylko przez moment. To dziwne. Muszę się zastanowić nad tym, co mi powiedzieliście. Czy powinnam wiedzieć coś jeszcze? Nie. W takim razie odprowadzę was do waszego klanu. Zniekształcone cienie przesunęły się na jedną stronę altany, a potem trzy postacie wyszły z niej na zewnątrz. Trys patrzył, jak odchodzą. Serce waliło mu jak młotem. Chyba nie mieliśmy tego słyszeć, szepnął. Nie, zgodziła się Drilli. Ale przynajmniej nas nie zauważyli. Nie, powinniśmy wracać. Ale nagle odkrył, jak ona jest blisko niego. Nie chciał się odsuwać i Drilli też nie zrobiła żadnego ruchu. Czuł ciepło promieniujące z jej skóry, a zapach jej potu mieszał się z wyraźnie kobiecą wonią. Przysunęła się bliżej. Trys? Głos był nieśmiały i pytający, a on zrozumiał nagle, że żadne pytanie już nie padnie. To jego imię było pytaniem. Drilli? Wymruczał. Ledwie ją widział w ciemności, tylko zarys brody w świetle gwiazd. Powoli pochylił się do przodu. Jej wargi musnęły jego. Ogarnęła go euforia, a potem jej usta zamknęły się na jego i poczuł żar rozlewający się w żyłach. Dwie myśli rozbłyskiwały mu w głowie. Ona mnie pragnie. Moi kuzyni dostaną szału. Nie przejmował się kuzynami. Ona go chciała. Trudno było tego nie dostrzec. To nie był niewinny, przyjacielski pocałunek. Ścisnęła go za ramiona, a on wsunął dłonie pod membrany jej skrzydeł i chwycił ją w talii. Odsunęła się lekko. Obiecaj mi coś, szepnęła. Widział tylko gwiazdy odbite w jej oczach. Cokolwiek zechcesz. Obiecaj, że na następnym zgromadzeniu pokażesz mówcom swoją uprząż. Zawahał się po tej niespodziewanej zmianie tematu. Moją uprząż? Tak, urwała na chwilę. Jesteś zdziwiony. Uprząż była dość daleka od moich myśli, przyznał. Zaśmiała się cicho. Czyżby udało mi się na chwilę skupić na sobie całą twoją uwagę? Przyciągnął ją do siebie i kiedy znów ją pocałował, otworzyła usta. Delikatnie ssała jego wargi, budząc rozkoszne dreszcze na karku. Rozłożył dłonie na jej plecach, wyczuwając cudownie regularną linię kręgosłupa. Gdy przygryzła mu dolną wargę, przejechał palcem wzdłuż spojenia ubrania, w miejscu, gdzie kamizelka przepuszczała membranę skrzydeł. Poczuł, jak sztywnieje zaskoczona,
a potem rozluźnia się i przytula do niego. Jej piersi oparły się, jędrne i ciepłe, o jego klatkę piersiową. To zbyt piękne, pomyślał niechętnie. Wsunął dłonie pod jej kamizelkę i westchnął, dotykając nagiej jedwabistej skóry. Czuł, że jej dłonie suną tą samą drogą pod jego kamizelką, że przesuwają się od karku do... Prychnął zaskoczony, kiedy ścisnęła go za pośladki. Ale gdy spróbował zrobić to samo, odsunęła się. Oboje oddychali głośno. Drilli nabrała tchu i wolno wypuściła powietrze. Musimy wracać. Rozczarowany odwrócił głowę, lecz wiedział, że ona ma rację. Jego kuzyni, rozzłoszczeni tym, że w lesie zgubili ich ślad, wrócą do rodziców i opowiedzą, co widzieli. Ale nie widzieli wszystkiego, pomyślał z satysfakcją. Obiecaj, że znów to zrobimy, powiedział. Słowa padły, zanim zdążył się nad nimi zastanowić. Parsknęła. Jeśli ty mi obiecasz, że pokażesz mówcom swoją uprząż. Odetchnął głęboko i skinął głową. Obiecuję, że pokażę mówcom swoją uprząż. Na najbliższym zgromadzeniu? Tak, chyba że nadarzy się lepsza okazja. To brzmi rozsądnie, zgodziła się. Przez kilka uderzeń serca stali w milczeniu. Zauważył, że przypomina sobie dotyk jej skóry. Pragnął dotknąć jej znowu. Westchnęła. Myślisz, że znajdziesz sam drogę powrotną? Nie. Zaśmiała się. Kłamca. Oczywiście, że znajdziesz. Myślę, że lepiej będzie, jeśli wrócimy z różnych stron. Przejdę dookoła na tamten koniec przestrzeni. To daleko. Czy to coś złego, że ludzie zobaczą nas razem? Mój ojciec nie chce, żebym znalazła męża poza klanem. Urwała. Nie, żebym cię namawiała do małżeństwa, ale nie lubi, kiedy z tobą rozmawiam. Patrzył na nią, czując, że ulatnia się radosny nastrój. Podeszła bliżej. Nie przejmuj się, rzuciła swobodnie. Przekonam go. Pochyliła się i pocałowała go mocno. A potem wyślizgnęła się z jego objęć. Dostrzegł jeszcze błysk jej zębów w świetle latarni w altanie, nim odwróciła się i odbiegła. Dawno temu Emerald odkryła, że najprostszym sposobem poznania tajników miasta jest zaprzyjaźnienie się z jego najmłodszymi i najbiedniejszymi mieszkańcami. Brudne i chytre dzieci z ulicy lepiej znały ciemne strony miejskiego życia niż dorośli, którzy nim rządzili. Wiedziały, jak być niewidzialnym, a ich lojalność dało się kupić tanio. Wyszukała je następnego dnia po tym, jak o mało co nie złapali jej wśród sklepów. Znalazła nieduży skwer w biedniejszej części miasta i przez kilka godzin obserwowała i nasłuchiwała wszystkiego, co działo się dookoła. Miejscowi nie byli głupcami, więc zauważyła tylko dwie udane kradzieże. Kiedy jeden z chłopców zbliżył się niedbałym krokiem, spojrzała mu prosto w oczy. Paskudny masz ten kaszel, stwierdziła. Lepiej się go pozbądź, zanim zrobi się zimno. Chłopiec zwolnił i przyjrzał się jej podejrzliwie. Zauważył znoszone, ale czyste ubranie. A czemu się przejmujesz? A czemu nie? Zatrzymał się i zmrużył oczy. Bo gdybyś się przejmowała, to byś mi dała jakiś pieniążek. Uśmiechnęła się. A co byś z nim zrobił? Kupił jedzenie dla mnie i mojej siostry. Zastanowił się. Ona kaszle jeszcze gorzej ode mnie. A może to ja ci kupię jedzenie? Zaproponowała. Nie odpowiedział. Odwróciła głowę. Tylko w ten sposób możesz coś dostać. No dobra. Ale żadnych numerów. Nigdzie z tobą nie idę, tylko na targ. Ruszyła za nim na miejscowy, nieduży plac targowy, gdzie kupiła mu trochę chleba i owoców. Potem oboje zjedli po cienkim pierogu, napełnionym świeżo upieczonym mięsem. Zauważyła, że schował kawałek, więc pewnie ta historia o siostrze była prawdziwa. Anna Kaszel, rzekła. Ty i twoja siostra potrzebujecie tego. Od zielarza kupiła trochę syropu. Najpierw powąchała go podejrzliwie, by sprawdzić, czy zawiera te zioła, które powinien. Jedną łyżeczkę 3 razy dziennie. Nie więcej, bo się potrujecie. Popatrzył na nią, biorąc butelkę. Dzięki. A teraz w zamian mógłbyś mi wyświadczyć pewną przysługę. Zmarszczył brwi. Nie martw się, żadnych numerów. Potrzebuję rady. Szukam miejsca, w którym mogłabym się zatrzymać na parę dni, tanio i spokojnie, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Tej nocy trafiła w gościnę do niewielkiej grupy dzieciaków, mieszkających w piwnicach spalonego domu na obrzeżu dzielnicy Biedoty. Przekonała się, że Rajo, ten chłopiec, któremu pomogła, rzeczywiście ma siostrę poważnie chorą na płuca. Sięgnęła więc do własnych zapasów, pozwalających na bardziej intensywne leczenie. Niewiele trzeba było czasu, by do dzieci dotarły wieści o kapłanach, poszukujących starej zielarki. Następnego dnia przekazały jej te informacje i swoje podejrzenia. Całe miasto huczy. Kapłani szukają czarownicy, oznajmił młodszy chłopiec Tiro. Starej kobiety, jak ty, dodała dziewczynka Gae. Emerald prychnęła niechętnie. Też słyszałam. Kapłani uważają, że każda stara kobieta jest czarownicą, zwłaszcza jeśli wie to czy tamto o ziołach i różnych takich. Wyciągnęła kościsty palec. Są zwyczajnie zazdrośni. Rozumiecie, bo lepiej od nich znamy się na lekach. Przecież to głupie, uznał Rajo. Jesteś stara, niedługo umrzesz. Spojrzała na niego z wyrzutem. Dzięki, że mi o tym przypomniałeś, westchnęła. Owszem, to głupie. Jak sam zauważyłeś, co możemy zrobić? Tylko godzić się z tym, że nas biją. Naprawdę cię zbili? Spytał Tiro. Westchnęła i kiwnęła głową, demonstrując rozerwany taul. Świetną porę wybrali, żeby wyrzucić mnie z domu, co? No to nie jesteś czarownicą. Jesteś bezpieczna, zapewniła ją Gae. Emerald spojrzała na nią smutnie. Zależy, czy znajdą te, której szukają. Jeśli nie, ciągle będą się nas czepiać. Albo mogą złapać którąkolwiek i zrzucić na nią winę, żeby nie przyznać, że ta poszukiwana im uciekła. Nie pozwolimy na to, oświadczył stanowczo Rajo. Uśmiechnęła się. Jesteście bardzo dobrzy, że pozwalacie mi tutaj mieszkać. Dzieciom nie przeszkadzało, że te kilka dni, o których mówiła, zmieniło się w tydzień, a potem 2. Oddawała im swoje rzeczy na sprzedaż, a oni przynosili jedzenie i nawet trochę taniej wody ognistej. Od czasu do czasu szpiegowali kapłanów, żeby wiedziała, czy poszukiwania się skończyły. Podsłuchałem 2, oświadczył pewnego wieczoru Tiro, niemal bez tchu. Mówili o jakimś wyższym kapłanie, co kieruje tymi poszukiwaniami i Karo się nazywa. Mówili, że rozmawia z bogami i że umie czytać w myślach. Czyli jeszcze jej nie znaleźli? Chyba nie. Emerald westchnęła, choć jej niepokój wiązał się raczej z informacją o zdolnościach przeciwnika. Oczywiście ci 2 podsłuchani przez Tiro mogą tak podziwiać zwierzchnika, że wierzą we wszystkie plotki na jego temat. Ale nie mogła ryzykować, że to prawda. Kapłan, który spróbowałby odczytać jej myśli, nie zobaczyłby niczego. Aby tak ukryć swój umysł, niezbędne są całkiem spore umiejętności magiczne. On może o tym nie wiedzieć, ale wolała nie sprawdzać. Według tego, co mówiły dzieci, każdy opuszczający miasto łodzią, tarnem, plattenem albo pieszo był obserwowany przez kapłanów. Pilnowane były nawet tajemne przejścia podziemnego świata. Wszystkie stare kobiety prowadzono do wysokiego kapłana. Cyrklianie naprawdę wkładali w te poszukiwania wiele trudu. Jeśli odgadli, kim jest, to bogowie spoglądają przez oczy każdego kapłana i wypatrują jej. A gdyby ją znaleźli, zadrżała. Zabiją mnie, jak zabili Mirara, wyrocznie i farmera, a prawdopodobnie też Mewę i bliźnięta, choć nie słyszałam wieści o ich śmierci. Kusiło ją, by przyczaić się tutaj i przeczekać. Kapłani nie mogą wiecznie jej szukać. Ale zanim zrezygnują, wypróbują jeszcze parę sztuczek. Spodziewała się, że już niedługo wyznaczą za nią nagrodę. A kiedy to nastąpi, nie może już być pewna lojalności dzieci. Są przyjazne, ale przecież nie głupie. Jeśli cena będzie wysoka, wiedziała, że sprzedadzą ją bez chwili namysłu. Była przecież tylko starą kobietą. W tej chwili nikt nie był dla niej bezpiecznym towarzystwem. Powinna zmienić swój wygląd, ale nie tylko ubranie i kolor włosów. Potrzebowała czegoś bardziej dramatycznego. Taka przemiana nie przekraczała jej możliwości, choć sama myśl o niej budziła dreszcze. Już bardzo dawno nie używała tego daru. Wiele mogło się nie udać. Potrzebowała czasu, może nawet kilku dni, by dokonać takiej przemiany. I nikt wtedy nie mógł jej przeszkadzać. Dzieci nie mogą się dowiedzieć, oczywiście. Lepiej, gdyby nigdy nie widziały jej nowej postaci, ani nawet nie wiedziały, że się zmieniła. Jednak ukrycie się przed nimi nie będzie łatwe. Nawet gdyby wymyśliła jakiś wiarygodny pretekst, to dokąd pójdzie? Ale może wcale nie musi odchodzić. Wiele problemów by się rozwiązało, gdyby uwierzyły, że umarła.